Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Dziś o tym, jak odradzał się Teatr Polski po wojnie. Aleksandra Królikowska.
Rosłan Bolesław. Wspaniała indywidualność aktorska. No, bardzo znany Poznaniowi zasłużony dyrektor Stoma Władysław. Stomowa czechowska Helena, żona jego. Korecka Jadwiga. Dyrektor Belke Robert. To był sam wdzięk. Dyrektor Woźnik Władysław. Dobry teatr zrobił. Ziembiński Wodzisław. Wspaniały aktor i reżyser twórczy. Z żoną świetną Relewicz Ziembińską. Mazarek Żółkiewska Stanisława. Wdzięk i serce. Fabisiak Kazimierz. Wyrazistość interpretacji i ekspresji. Niezapomniany doktor Koller Jerzy. Krytyk i kierownik literacki. Przez wiele lat sumienie aktorskie nas młodych. Teraz dyrektor Chorzyca. To był ktoś niecodzienny. Dyrektor Gąsowski Aleksander. Zacny człowiek. I całe zastępy aktorów z prawdziwego zdarzenia, których nie obejmę pamięcią, którym nie oddam sprawiedliwego wymiaru ich trudu i życia. Uczyli społeczeństwo myśleć twórczo i iść naprzód z całym światem kultury polskiej, a których już nie ma między nami.
Tydzień temu odtwarzałam opowieść Aleksandry Królikowskiej o jej babce, Eleonorze Królikowskiej, aktorce związanej z Teatrem Polskim od 1875 roku. Pani Aleksandra opisywała też życie teatralne w dwudziestoleciu międzywojennym. A jak Teatr Polski odradzał się po wojnie?
Czyta Andrzej Lajborek.
Bogdan Danowicz. Ujarzmienie Melpomeny. I oto już rok 1945. Wiszą strzaskane przęsła mostu uniwersyteckiego w Poznaniu. Na drugim, równoległym doń moście dworcowym, też solidnie poturbowanym, jacyś ludzie niosą rannych. Padła Cytadela. Na ulicy 27 grudnia, noszącej nazwę od daty wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pokazują się nieliczne i spłowiałe biało-czerwone chorągwie. Czuć swąd spalenizny, widać osmalone domy i puste oczodoły okien. Na Placu Wolności szkielet spalonej Biblioteki Raczyńskich. Pogruchotana ulica Świętego Marcina. Na ulicy Franciszka Ratajczaka, pierwszego powstańca, który padł na niej w 18 roku, zgliszcza Teatru Narodowego. Spalony poznański Stary Rynek i jego renesansowy ratusz. W Teatrze Polskim zdaje egzamin do studia teatralnego Nuny Młodziejowskiej i Szczurkiewiczowej. Wkrótce potem zapisuje się na pierwszy rok dwusekcji. Prawa i ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego. Po drugiej stronie zerwanego mostu stoją gmachy Kolegium Minus. Aby do nich dotrzeć, trzeba skoczyć przez tory kolejowe. Strzegą ich krasnoarmiejcy, którzy raz po raz strzelają w powietrze z pepesz. Kuda! Tłumaczymy im, dokąd idziemy i częstujemy papierosami. Nad budynkiem uniwersyteckim łopocze już biało-czerwona flaga. Potem grzmot artyleryjskich dział, furkotanie kolorowych rakiet na nieboskłonie. Koniec wojny. Jesień i pierwsze egzaminy. Mieszkam na Podkomorskiej, w dalekiej za Ostrorogiem willowej dzielnicy Poznania. Przygotowuję się do egzaminu z ekonomii politycznej i historii ustroju Polski. A tu matka z Gniezna puka do moich drzwi. Zawsze była zapaloną teatromanką. Jej rodzice, moja babka i dziad, poznali się na scenie amatorskiej w sztuce Abrahamowicza i Ruszkowskiego, mąż z grzeczności. A trzeba pamiętać, że teatr amatorski w dzielnicy pruskiej to była często jedyna szkółka konwersacji w języku polskim. Tu rozpalała się wyobraźnia i utrwalała pamięć narodowego obyczaju. Matka moja była w takim teatrze fredrowską anielą. I teraz przyszła po mnie, abym poszedł z nią na śluby panieńskie do ledwo co otwartego w Poznaniu Teatru Nowego. A co miałem robić? Egzaminy wisiały mi na karku, ale teatr za mostem znowu grał. A dyrektorem jego był Zbigniew Szczerbowski, ten od wielkich, uscenicznionych bryków z Sienkiewicza. Kiedy powrócił do Poznania po wojennej tułaczce, pierwsze kroki skierował na ulicę Ratajczaka. I tam, na gruzach spalonego Teatru Narodowego, poprzysiągł sobie, że w tym mieście, tak ciężko doświadczonym losami wojny, znów poprowadzi teatr. Jak zwykle zaczął się rozglądać za stosowną salą w centrum miasta, które w połowie prawie było rozbite i dymem osmalone. Wkrótce powziął trudną, ryzykowną decyzję. Wskrzesić teatr za mostem. Przedwojenny, poznański Teatr Nowy.
To był fragment książki Bogdana Danowicza, inteligentnego i żywiołowego w swoich wypowiedziach recenzenta. Za chwilę zademonstruję Państwu, z jaką ekspresją w głosie mówił o teatrze. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy osobie Zbigniewa Szczerbowskiego. Po zakończeniu wojny zorganizował on prywatny, koncesjonowany Teatr Nowy, otwarty w dniu 13 października 1945 roku. W następnym roku otworzył Scenę Letnią. Reżyserowali u niego Damian Damiński, Emil Haberski, Stanisława Pyrzanowska, późniejsza pani Helena w powieści radiowej Matysiakowie. Towarzyszy nam dziś muzyka Ryszarda Gardo, związanego przez lata z Teatrem Polskim. I właśnie, jeżeli chodzi o Teatr Polski, świetnie o tym, jak rozpoczynał swoją działalność, mówił Bogdan Danowicz w 1995 roku na sesji poświęconej Stanisławowi Chybanowskiemu, wnukowi budowniczego Teatru Polskiego i wieloletniemu kierownikowi literackiemu.
Jest rok 1945. Tu po ulicy chodził Władysław Stoma, którego Grzymała Siedlecki nazwał Padronę Stoma, gazdą Teatru Polskiego. I on wycygania zaczepiał ludzi z Toma, że proszę, jakie pan ma śliczne lakierki, czy pan nie mógłby ich pożyczyć na dziś wieczór? I facet szedł do bramy i zdejmował te lakierki. Bo dla aktorów, do przepióreczki, która odbyła się w kwietniu, była w zeszłym roku, przypadła 50. rocznica inauguracji Teatru Polskiego po wojnie. Przepiórecy, ludzie przychodzili, płakali. Był naręcza kwiatów, scena była obrzucona kwiatami. Przemawiało dwóch Feliksów, prezydent Poznania, Feliks Maciejewski i Feliks Widywirski. I odegrano dwa hymny. Pierwszy Mazurek Dąbrowskiego, a drugi hymn radziecki. Ludzie płakali. Oczywiście, no to można zrozumieć w sposób dwojaki.
Posłuchajmy także samego dyrektora Władysława Stomy.
To było 27 kwietnia 1945 roku. Na otwarcie teatru graliśmy Żeromskiego Uciekła mi przepióreczka. Otóż przy wypełnionej po brzegi sali poszła kurtyna w górę i odezwały się dźwięki hymnu narodowego. Publiczność powstała i w skupieniu wielkim wysłuchała hymnu, po czym mnie przypadł zaszczyt pierwszego przemówienia. Był to nastrój wyjątkowy. Tak nam, aktorom, jak publiczności, serca biły gorąco, pełne wzruszenia. Łzy co chwilę ocierano, nawet często bez powodu, bo nic takiego na scenie nie działo się wzruszającego, a mimo to sam dźwięk mowy polskiej właśnie w tych murach, w tym mieście, tak nastrajał nas jakoś uczuciowo.
Stanisław Chybanowski w rozmowie z Czesławem Chruszczewskim w 1970 roku wspominał.
Nie widziałem pierwszego przedstawienia, nie widziałem Uciekła mi przepióreczka. To była pierwsza premiera dyrekcji Stomy. Widziałem drugą premierę, może trzecią. To była Moralność pani Dulski. Publiczność zupełnie inna, nowa publiczność w Poznaniu, ale tak pełny teatr i tak znakomity odbiór, że zrozumiałem, ile się zmieniło na widowni w teatrze. Następna dyrekcja to była dyrekcja Wila Machorzycy. No, Teatr Poznański wtedy stał się rzeczywiście magnesem ściągającym do Poznania z całej Polski wybitnych ludzi. Jego przedstawienia, tak jak Hamlet, grał wtedy Adam Hanuszkiewicz i Tadeusz Białoszczyński. Potem była Fedra z Eichlerówną, potem były takie ciekawe przedstawienia jak Las Ostrowskiego, jak Czarująca Szewcowa, wszystko w inscenizacji Wila Machorzycy. No wtedy ja się uczyłem teatru, zresztą tak prawdziwie od środka. A potem bardzo cenię okres Marka Okopińskiego, w którym właściwie prowadziliśmy teatr przez 4 lata w Zielonej Górze i 3 lata w Poznaniu. No i pewne przedstawienia, że tak powiem, wychodziły nam wspólnymi siłami. No niewątpliwie wystawienie Bazylisy Teofanu, prapremiery Bazylisy Teofanu trzeba zaliczyć jako ważne zdarzenie teatralne. Trzeba jeszcze przypomnieć, że jednak ten krótki okres dyrekcji Byrskich był ciekawy. Ciekawy choćby dlatego, że Byrscy potrafili pozyskać dla teatru tak wielkiego malarza, jakim był Piotr Potworowski, który tu robił Wesele i robił Wojceka właśnie w reżyserii Okopińskiego. Miałem kilku ulubionych pisarzy. Rittnera bardzo propagowałem. Lato wprowadziłem właśnie po wojnie na sceny. Poza tym no, Ruchome Piaski Chojnowskiego, które też przypomniałem publiczności. No i trochę tych sztuk, które się nazbierało w moich przekładach. Mam tych przekładów kilkanaście, do 20 sięga chyba ilość. Pisarze, którzy mi odpowiadali. Corneille, Marivaux z Francuzów. Już jeśli chodzi o Beaumarchais, Wesele Figara, to robiłem trochę nakłoniony przez Adama Hanuszkiewicza. Bardzo cenię Corneille'a, chociaż tłumaczyłem tylko komedię. Ale to jest jakaś inna strona, jakby Corneille od podszewki. Przełożyłem właściwie dwie sztuki, to jest La Place Royale, U l'amour extravagant, Przedziwny kochanek, taki dałem tytuł, i Iluzje. Poza tym mam dwa akty przetłumaczone Corneille'owskiego Ługarza. Ale odłożyłem to, bo to jest przekład zjadający wiele czasu. No i długo musi czekać na realizację.
Przedziwny kochanek Pierre Corneille'a w przekładzie Stanisława Chybanowskiego. Fragmenty z aktu pierwszego.
Proszę, co za spotkanie. Tu, na promenadzie, samotny krążysz wokół słodkiego więzienia. Znak dla mnie nieomylny. Filiz w domu nie ma.
Wystarczy, że zobaczę, jak śpieszysz z daleka. Znak dla mnie nieomylny. Angelika czeka.
Niestety. Z jej urokiem wciąż walczę daremno. Cokolwiek bym uczynił, panuje nade mną.
Czy używa swej władzy, ażeby cię dręczyć?
Bynajmniej. Lecz to właśnie podwójnie mnie męczy, że za bardzo mnie kocha i miłość mnie pali, a jedna chwila chłodu mogłaby ocalić, płoche zmrużenie oka albo cień zazdrości mógłby mnie od razu wyleczyć z miłości. Lecz cóż, jest doskonała, a ta doskonałość przy słońcu jej miłości jest jak gwiazdka mała. Każdą zachciankę moją w rzeczywistości zmienia. Odgadnie i uprzedzi wszystkie me życzenia. Żadnej niechęci ku mnie, nie umie się droczyć. Lecz bezmiarem czułości, jak czerw, serce toczy.
Jak świat światem, kochanek taki nie był znany, co rozpacza dlatego, że jest zbyt kochany.
Czy uważasz, że umysł mam tak pospolity? Sądzisz, że mogę ulec prostackim zachwytom? Prawo, jakim się rządzę, jest nieubłagane. Chcę wolności, choć zewsząd grożą nam kajdany. Nie trzeba służyć temu, co serce ogarnia. Nie trzeba żywić uczuć, co rosną bezkarnie. Nienawidzę przymusu. A jeśli miłuję, chcę woli poddać chęci. Niech czuciem kieruje.
Stanisław Chybanowski i aktorzy Tadeusz Wojtych, Krzysztof Ziembiński i Rajmund Jakubowicz. Bogdan Danowicz.
Proszę Państwa, ja napisałem książkę pod tym Jarzmianie Melpomeny, która traktuje o dziejach Teatru Poznańskiego lat 45-60 i w której wyróżniam trzy najwybitniejsze postacie z tego kresu. To jest Padrone Stoma Władysław, Wielki Chorzyca i Irena Tadeusz Byrski. Ja tu mówiłem niedawno panu, że w holu teatru powinny zawisnąć portrety wielkie Wilama Chorzycy, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego teatru, wielkiego mistyka, wizjonera teatru, drugiego człowieka po Schillerze, który kontynuował wizję Wyspiańskiego, teatr mój widz ogromny, i do nich zaliczałbym późniejszym, znaczy tut proporcją gardy Wiercińskiego, Haberskiego, Emila, który był w studio, czynnym tym studio teatralnym. Studek, zanim został kierownikiem Działu Kultury w Poznaniu, był pierwszym kierownikiem literackim mojej mieście rodziny w Gnieźnie, czyli w 45 roku. I stąd zebrał go do Teatru Polskiego Stoma, który dla podtrzymania swojej teatralnej antreprezy bardzo liczył na urzędowe koneksje, autorytet naczelnika kultury Chybanowskiego. Ale naczelnik Chybanowski, kiedy przystąpił progi czcigodny poznańskiej Melpomeny, ani myślał być urzędnikiem i natychmiast oddał się w całą służbę tej muzy. Ale właśnie dla niego początkiem w teatrze była dyrekcja wspaniałego Wilama Chorzycy.
Zofia Rysiówna.
Wie pani, to chciałabym powiedzieć o Wilamie Chorzycy parę słów. To taka dramatyczna jego walka w ostatnim okresie życia z teatrem tutaj w Poznaniu. Jego miłość do literatury dramatycznej, jego fenomenalna znajomość tej literatury wzruszała nas. Wzruszała nas, młodych aktorów, adeptów sztuki. Patrzyliśmy na niego, może to dla kogoś zabrzmi humorystycznie, ale on od czasu do czasu dyskretnie ocierał łzy, słuchając tych tyrad, powiedzmy, hamletowskich, mimo że przecież znał je przez całe lata doskonale. I dla niego każde tłumaczenie było pełne przeżyć, bo był przywiązany, powiedzmy, nie mógł się rozstać z Paszkowskiego, niech ryczy z bólu ranny łoś. Uważał, że jest to tak piękne zdanie, tak pięknie po polsku powiedziane, że tłumaczenie tego ponowne jest, może powiem złe słowo, no niestosowne, nie taktem, tego nie trzeba robić, to zostało już raz dobrze po polsku wyrażone.
Zbigniew Bednarowicz, scenograf.
Mój początek to jest, sięga dyrekcji Wilama Chorzycy. To jest.
A podobno początek. Niezbyt serdecznie go Poznań przyjął.
Może przyjął, może serdecznie, ale niezbyt serdecznie pożegnał.
To był krótki okres dyrekcji Chorzycy.
Krótki, ale wspaniały okres.
Rok chyba był tutaj.
Nie, to były chyba trzy lata. Trzy lata od 48 do 51 roku, no i wiele pamiętnych inscenizacji, wspomnieć Sen Nocy Letniej, Zemstę, Fedrę, Bramstetera, Przemysława II.
Ale głównie klasyka.
Pamięta się ją głównie, ale był pełny wachlarz repertuaru.
A co u Wilama Chorzycy tak ludzi fascynowało?
Wspaniałe widzenie literatury i jej realizacja teatralna. Także tutaj jeszcze zapomniałem podać może najważniejszą premierę, jaką był Hamlet. Właśnie z pamiętnymi rolami Adama Hanuszkiewicza, wtedy debiutującego w tak wielkiej roli, no i znakomitego już wtedy dojrzałego aktora Tadeusza Białszczyńskiego. Także rywalizacja tych dwóch znakomitych aktorów, wstępującego Hanuszkiewicza i właśnie wspaniałego Białszczyńskiego, właśnie wizji Chorzycy Jana Kosińskiego, scenografii, no, zapadła w pamięci na długo.
Czy pan miał jakieś związki z Janem Kosińskim? Czy pan współpracował z nim?
No, bardzo dokładnie, bo to był właśnie mój start w teatrze jako asystent Jana Kosińskiego. No i był moim mistrzem i to zarówno w jego wizji plastycznej, jak i właśnie intelektualnym widzeniu teatru, który zawarł choćby w danym kształcie teatru. Także no, oczywiście byłaby to bardzo długie opowiadanie o Janie Kosińskim i jego pracy tutaj, która była zresztą pewną klamrą wiążącą z latami międzywojennymi, gdyż Jan Kosiński debiutował właśnie w Poznaniu w sezonie 1938 roku. No i później po wojnie razem z Wilamem Chorzycą podjął pracę dalej.
A wspominał gwiazdy, które tu zjeżdżały?
Barszczewską, Woszczarowicza, także i tych aktorów, którzy nie tylko zjeżdżali, ale byli tutaj stale, jak Bolesław Ziębiński, jak Kazimierz Fabisiak, Prusikiewicz.
Proszę pana, scenograf to musi wprowadzać widza w świat ułudy.
No, dzisiaj mamy bardzo szerokie spojrzenie na sprawy scenografii. Czasem i tworzymy tę ułudę, a czasem tworzymy pewną bardzo konkretną rzeczywistość, w której się dzieje akcja sceniczna. I ta rzeczywistość jest wręcz antyiluzyjna, przeciwstawia się pewnej ułudzie. Także no, kształt teatru, właśnie, że nawiążę do Kosińskiego, to jest bardzo różnorodny i stwarza różne możliwości wypowiedzi.
Leonard Pietraszak, z którym rozmawiałam podczas sesji poświęconej Stanisławowi Chybanowskiemu.
Wszystko, co dobre we mnie, to tylko pochodzi od pobytu poznańskiego i spotkania z Chybanowskim. Takiej atmosfery, jaka była w czasie trwania Teatru Pięciu z 4 lat. To już nie spotkałem w żadnym teatrze i myślę, że nie prędko spotkam, jeżeli w ogóle.
Milan Kwiatkowski.
Kiedy realizował tutaj końcówkę, a później czekając na Godota, to on z jednej strony się fascynował przecież tą literaturą francuską, ale z drugiej strony nigdy go nie interesowała ta nowa forma teatru. Sam nawet o tym mówił. Mówił w ten sposób, że Beckett nie interesuje go jako pisarz awangardowy, ale interesuje go w nim ludzka tradycja, z jakiej wyrasta to pisarstwo, którego korzenie są widoczne w księdze Hioba, filozofii Heraklita, Paskala i wielu innych. I to jest bardzo ciekawe. I rzeczywiście Stulek tak patrzał na to, co się tworzyło i co było właściwie koniecznością do odkrycia wtedy, bo to było dopiero po 1956 roku możliwe, prawda, żeby ta cała fala nowego dramatu mogła wejść otwartymi drzwiami na wszystkie sceny w kraju. Wybierał dla tego swojego teatru utwory mniej znane. Ja pamiętam jedno przedstawienie, które oglądałem, to był Kwidam Jarosława Iwaszkiewicza. Też rzecz właściwie rzadko powtarzana w teatrze. I stąd wydaje mi się, że właśnie takie odkrywanie różnych ciekawych rzeczy, które z różnych powodów się nie mogły znaleźć w teatrze, to była domena działań Stulka, Rozbójnik Salonowy Magnuszewskiego, Bazylisa Teofanu, potem Micińskiego już w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale on ciągle żył tymi poszukiwaniami, był rzeczywiście kopalnią wiedzy o tym dramacie, który był niedostrzeżony.
Na sesję przyjechało kilkudziesięciu wybitnych ludzi teatru. Wszyscy oni uważali Stanisława Chybanowskiego za swojego mistrza. W foyer Teatru Polskiego odsłonięto wówczas głowę z brązu, głowę Chybanowskiego, dłuta Józefa Kaliszana.
Nasz teatr, podobnie jak i cały Poznań, jest dumny z tego, że w tym budynku przez długie lata pracował i tworzył Stanisław Chybanowski. Dla uczczenia tego faktu pragniemy dzisiaj w obecności rodziny pana Stanisława Chybanowskiego, w obecności pani Ireny Maślińskiej przede wszystkim, w obecności przyjaciół, jego pracowników, współpracowników, w obecności jego wielkich sympatyków, bo zawdzięczamy mu bardzo dużo, przy moralnej i finansowej pomocy Międzynarodowych Targów Poznańskich, odsłonić dzisiaj głowę Stulka. Chciałbym prosić o dokonanie tego aktu pana prezydenta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka.
Dzieło Józefa Kaliszana.
To był zapis z 1995 roku. A to już rozmowa, którą odbyłam kilka dni temu w mieszkaniu aktorki Ireny Grzonki.
Bardzo kochałam Stulka. Był stale na widowni, wszystko o każdej roli wiedział, można było do niego podejść. No, był on aniołem, to jest cały Stulo Chybanowski, po prostu anioł, ochraniał nas. Wiedział, że teatr jest okrutny. On wiedział, Stulo wiedział, że teatr, bo teatr jest okrutny. Potrafi nagle zlikwidować człowieka w 5 minut. Ale pamiętam kiedyś coś grałam w Zielonej Górze, coś ważnego. Kochanków z Werony ze Czesiem Stopką, tak. Oni myli mi się, Janek Młodaski z Czesiem Stopką. Tak, to był Czesiek Stopka, graliśmy. I miałam tam problemy, bo byliśmy w takich obcisłych trykotach, czyli byłam jakby zupełnie naga i miałam pewne problemy z tym. Ale Stulo mi wszystko wytłumaczył, a ja stałam i kręciłam mu guzik, kręciłam, jak nagle zobaczyłam, że mam guzik Stulka w ręku. Mówię, Stulo, zobacz, co mi zostało, twój guzik. On był cudny. Z nim można było łazić po mieście, łazić. On był zadowolony, jak ludzie byli koło niego. Do Paryża miał jechać, pewnie dostał jakieś stypendium czy coś i on zawsze miał za krótkie spodnie. I myśmy za nim chodzili, Stulo, nie możesz do Paryża jechać w tych spodniach. Musisz sobie kupić nowe spodnie, bo wyglądasz, jakbyś ubrany był w spodnie od młodszego brata. I Stulo się tak śmiał, ale Irenka poszła i kupiła mu nowe spodnie, także do Paryża już nie jechał w takich krótkich. To bardzo śmiesznie wyglądało, bo on był wysokim mężczyzną, postawnym. Uwielbiali nas tam w Smakoszu. Ten Smakosz tak jakoś działał, że ten Smakosz na nas czekał. Jak my kończyliśmy przedstawienie, to zawsze był dla nas stół. Mogliśmy tam w każdej chwili wejść, przyjść. Ci kelnerzy byli no wspaniali.
Leonard Pietraszak.
To było święto, jak się szło ze Stulem na wódkę. Jeżeli pozwolił usiąść przy sobie, przy jednym stoliku, to człowiek czuł się wyróżniony. Nigdy nie było padania jakiegoś. To był taki jakiś dodatkowy bodziec do jeszcze większych wysiłków w sensie pracy nad rolą, do rozmów, co czeka, co masz zamiar robić później. Przecież On tak strasznie dużo pracował. Nie wiem, często rozstawaliśmy się nad ranem, ale on był zawsze przed 10 w teatrze. A do tego jeszcze przecież jego cała spuścizna jako tłumacza przecież. Ile ten człowiek pracował, kiedy on to robił, niewiarygodny jest. Jak ciągle mało wiemy jeszcze o nim. To był wielki człowiek teatru. Najwybitniejsi, których można by tu wyliczyć jednym tchem z Schillerem, Osterwą i jeszcze Wiercińskim czy innym, to Stulek się mieści w ścisłej czołówce największych ludzi teatru w historii polskiego teatru.
Irena Grzonka.
Umarł na dworcu w Gdańsku. Siedział na ławce, czekał na pociąg. Jechał do Szczecina, bo tam coś reżyserował, nie pamiętam co. I tam na tym dworcu w Gdańsku umarł. Pogrzeb miał cudowny. Był wystawiony w Teatrze Polskim na foyer, na dole, na parterze. Zamówione były płaczki. Wszystko było takie, prawie cała Polska się zjechała na ten jego pogrzeb. I po tym czuwaniu w Teatrze Polskim pojechaliśmy, wsiedliśmy do autobusów i pojechaliśmy do Giecza. To jego dziadka, taka posiadłość, ten Giecz. Mężczyźni nieśli trumnę na ramionach i obeszli cały Giecz, nim weszli ze stulem do kościoła. Kościółek śliczny, z takim dzwonem jakimś, no ślicznie tam w tym Gieczu było. No i jak się odbyła msza, tam jakiś muzyk, specjalnie muzykę dla stula napisał i na tej mszy to było zagrane. I poszliśmy na... Aha, jeszcze ksiądz podczas kazania mówił, ciągle do mnie pisał jakiś pan i prosił, że on chce leżeć po śmierci obok swojego dziadka. I czy ja się zgadzam? Myślałem najpierw, że to jest jakiś dowcip czy żart, ale ciągle do mnie ten pan pisał. Teraz już wiem, kto do mnie pisał. A Stulo, nigdy bym go o to nie podejrzewała. Już za życia przygotowywał się do tego drugiego życia i ten ksiądz pozwolił, bo tam już tylko ten jego dziadek leżał na takim niedużym wzgórku i Stulo chciał leżeć obok niego i sobie to za życia załatwił. Przychodzimy tam nad ten grób, Stulo nas nie chce opuścić, grób jest za mały. Więc Michalski wskoczył do tego dołu, ktoś mu dał łopatę i poszerzał ten grób, a ja stałam i myślałam, oj Stuleczku kochany, nie chcesz nas zostawić, dlatego takie figle nam wyprawiasz. No ale już on potem poszerzył ten grób, już się wszystko odbyło i któregoś dnia dowiedziałam się, jak dyrektorem był Waldemar Batuszewski, że jedziemy do Giecza grać Antygonę w tłumaczeniu Stula Hebanowskiego. Ten placyk, na którym graliśmy tę Antygonę wieczorem, późno, ciemno, zapaliły się światła, piękne oświetlenie było zrobione, reflektory zrobiły ogromny nastrój, a ten plac wyglądał tak, bo to były takie kamienie w ziemię wbite, a to tak w tych światłach wyglądało, jakby to były ludzkie czaszki. Tak jakbyśmy tą Antygonę grali na tych czaszkach. Byłam tak wzruszona, bo Stulek leżał niedaleko. On mnie słyszał. W jego tłumaczeniu graliśmy. Byłam tak szczęśliwa, że tam w tym Gieczu właśnie tą Antygonę zagraliśmy, że Stulo mnie słyszał i on na pewno mnie słyszał. Byłam wzruszona, potem się popłakałam. Jak był dyrektorem właśnie Matuszewski, to bardzo często byliśmy u Stula. On bardzo dbał o Stula, on kochał Stula. Ja nie wiedziałam, że on jest takim on był fanatykiem Stula. Poznał się z jego synem i w ogóle miał jakąś taką łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Ja jak przyszłam na rozmowę, bo jak przychodzi nowy dyrektor, to musisz porozmawiać z nim, czy on cię chce, czy on cię nie chce, czy w ogóle no, wypada się przedstawić. Jak przyszłam, to mówię, co ja temu człowiekowi powiem? Ja go nie znam, on mnie nie zna. Co ja mam mu powiedzieć? Mówię, a powiem mu prawdę. I tak siedzę na tym stołku, patrzę na niego, a serce mi już waliło, bo Mrówczyński mi dziękował, jak zostawał dyrektorem. Mówię, Boże, jeżeli ten mi też podziękuje, to gdzie ja pójdę? Co ja będę robiła? Nigdy nie miałam poczucia bezpieczeństwa żadnego. Nikt mnie nie ochraniał. No i mówię do tego nowego dyrektora: panie dyrektorze, no cóż ja mogę panu powiedzieć? Ja mogę panu powiedzieć, że jestem ostatnia stulkowa w tym teatrze. Ja patrzę, a on wstaje, podchodzi do mnie, obejmuje mnie i mówi: jak pani jest ostatnia stulkowa, to ja panią już kocham. Także tak jakby mi, wie pani, taki jakiś kamień się urwał i poczułam ulgę, że nie będę się musiała ani wyprowadzać nigdzie, ani... Krzywdę mu zrobili. Krzywdę. I krzywdę zrobiono absolutnie Wiśniewskiemu. Tych dwóch dyrektorów, Wiśniewski i Waldeczek, to był wspaniały gospodarz. Proszę pani, zawsze było w tym teatrze tak, że albo palacz za dużo napalił, bo się urżnął i było za gorąco, albo za mało i było za zimno. I ciągle były kłopoty, ciągle ten koks leżał przed tym teatrem, tak brudno było. Jak Waldeczek objął dyrekcję, poszliśmy na urlop, bo urlop, a przyszliśmy po urlopie, była normalna temperatura, nie było koksu, nie było tego pijaka, który palił w tych piecach. Już były kaloryfery zrobione, wszystko było normalnie. To był znakomity gospodarz i dlatego teatru zrobił bardzo dużo i zrobiono mu wielką krzywdę, temu człowiekowi. On wymyślił kabaret u stula i to było bardzo dobre, bo w pewnym momencie wokół Teatru Polskiego zaczęli się kręcić ludzie. Nie mieli gdzie pójść, a to chodźcie, idziemy do bufetu. Bufet prowadziło dwóch bardzo wspaniałych kucharzy, kucharka i kucharz Basia i Marek. Oni mieli też w sobie, bo to tacy ludzie też muszą się nadawać do czegoś, albo się mogą nie nadawać i interes nie pójdzie. A oni potrafili pierogi robić i takie różne rzeczy.
Rok 2000. Zamknięcie klubu u stula.
Szanowni przyjaciele klubu u stula, czyli miłośnicy talentów towarzyskich, profesjonalnych i gastronomicznych państwa Ornochów, Basi i Marka.
Brawo!
Byłem świadkiem, ba uczestnikiem, ba wojownikiem, żeby coś takiego mogło zaistnieć jak klub artystyczny przy szacownym Stowarzyszeniu Związku Artystów Scen Polskich. No i powstał i to niedawno. No przede wszystkim biżuterią jesteście wy, czyli ozdobą tej pięknej idei, która nie mogła powstać, a jak już powstała, to nie mogła urosnąć. I w wieku niemowlęcym schodzi ze sceny. Ze sceny u Sławy, który tu nad moją głową napisem świeci, prawda? Nie jeden z was tu pędzał swoje miłe chwile imienin, benefisów, premier i upadków duchowych i nie tylko. Zawsze kończyło się dobrze, bo na straży waszego spokoju stała ta cudowna para muzyczno-prawnicza Basia and Marek. No... Proszę państwa, za moimi plecami znajduje się księga, muszę spojrzeć, żeby się nie pomylić, księga pożegnań i powitań, czyli jesteśmy optymistami, choć ja sam raczej w ciemnym, żałobnym nastroju, bo rzeczywiście mój tu tradycyjny, prawie historyczny fotel przy portrecie stula naszego kochanego przy barze chyba już nie będzie przeze mnie zasiedlany.
Myśmy tutaj o tym klubie myśleli, wszędzie się szukało miejsca na klub. No i to zaowocowało klubem, który jednocześnie stał się nareszcie bufetem teatralnym, którego teatr nie posiadał, gdzie aktorzy bez przerwy sobie robili w tym budynku, który ma wszelkie zakazy przeciwpożarowe. Grzało się grzałkami w garderobach, ratował się zespół jak mógł, żeby móc się napić wody, herbaty i tak dalej. I kiedy w końcu to powstało, nagle ni stąd ni zowąd dowiaduje się, nikt nie dyskutuje, nie rozmawia z nami na temat likwidacji tego. Być może, że władze miasta myślą o jakimś bardzo mądrym wykorzystaniu tego klubu, ale w celach takich, jakich były, bo przecież myśmy postulowali, że skończyć należy z tym, że spotykamy się w Krakowie, w Warszawie i się dowiadujemy, że mieszkamy obok siebie, plastycy, muzycy i tak dalej. Tak było do tej pory, tak było jeszcze 3 lata temu. Okazało się, że ja spotykałem znakomitych ludzi, nawet takich poetów jak Krynickiego, którym wiedziałem, że jest poznaniakiem, ale z nim się zetknąć nie mogłem. Dlatego między innymi Krynicki chyba opuścił nasz teren, nie tylko on. Zgłośno na różnego rodzaju zebraniach się krzyczy, że żegnają się z tym miastem wybitni artyści. Żegnają się, ponieważ nie mogą wspólnie tworzyć. Nie tylko się pije tutaj alkohol albo coś wzmocnionego. Tu się również dyskutuje, tu się rozmawia. No to jak można w tej chwili wchodzić i rozbijać coś takiego jak zaczątek? To na pewno jeszcze nie jest klub takim, jakim Kraków dysponuje, prawda?
Czy jest wśród nas poeta?
Jest.
Kto to jest? Rysiu Danecki. On już dzisiaj mnie tylko wlazł tu do klubu, mówi, bądź mi konsultantem.
Tren na zamknięcie klubu Ustula w Teatrze Polskim. Niech nikt mojego żalu nie utula. Niech rozpacz moja będzie jak grzmot gromka, że zamykają od dziś klub Ustula. Gdzie teraz spotkam Kordzińskiego Romka? Gdy nowe władze władzą tak się puszą, niszczą tradycje artystów oazem, gdzie siądem przy piwie z Arnoldem pójszą? Gdzie mnie Władyszek odnajdzie tym razem? Lub Jeziorkowski czy Kurzawski Andrzej, Andrzej Załecki albo Jerzy Szczuka, gdy trzeba będzie przeciwdziałać handrze. Gdzie jeden drugiego wtedy poszuka?
No i jaki jest tego ostatniego wieczoru?
Tak zawsze było. Ilekroć się przychodziło, to była po prostu taka atmosfera. A to wynikało z przedziwnych takich układów. Na przykład przychodzili ludzie z Teatru Nowego, przychodzili ludzie z Teatru Wielkiego, każdy siada przy innym stoliku, a to wszystko się w pewnym momencie łączyło. A potem przyszli ludzie jeszcze z Akademii Sztuk Pięknych. Tu można było spotkać całą masę ciekawych osób, które po prostu są dla tego miasta znaczące. Nie mówię o Wojtku Millerze, który zawsze był, ale myślę o Bogdanie Wegnerze, o Bogdanie Wojtasiaku, o Andrzeju Załeckim, o Andrzeju Kurzawskim. Taki zresztą był zwyczaj, a nawet ceremonia, można by powiedzieć, że jeżeli się odbywał jakiś wernisaż, to można było tutaj przyjść. Było Biennale Fotografii Polskiej, przychodziliśmy tutaj. To jest piękne miejsce w tym sensie, że na przykład aktorzy teatrów dramatycznych w Poznaniu, którzy z racji samej sytuacji nie mają się gdzie spotykać, bo się spotykają albo na scenie, a nie mają z reguły czasu na to, żeby oglądać swoje własne spektakle, bo i ci grają w tym czasie. To tutaj po spektaklach się spotykali. I to było zjawisko nowe. Ja myślę, że ten fenomen polega na czymś takim przedziwnym, mianowicie, że to jest geniusz locji, to miejsce, gospodarze tego miejsca, Ornochowie, Basia i Marek i jeszcze to coś. To coś, czego się nie da zdefiniować, ale co spowodowało, że tutaj na przykład robiliśmy sobie imieniny, urodziny, jubileusze i że chciało się tutaj przychodzić. W sytuacji, gdy na przykład miało się spotkanie z kimś z kraju i ze świata, bo to jest niezwykle ważne, to umawialiśmy się przy Teatrze Polskim po to, żeby jakieś ważne rozmowy tutaj finalizować.
I gdzież to odtąd będzie taka ława, na której z dystynkcją niby na tronie królować nam będzie Kwaśniewska sława? Gdzie dyskusję toczyć w sztuki obronie? I gdzież inna dama, Irena Grzonka, popijać będzie ziołowe herbatki? Gdzież taka dobra i tania golonka, pierogi i zupy niby u matki? Kogo się tutaj ciągle nie spotyka przy stole lub opartego o barek? Perorującego słychać Pietryka. Wizję swe przedstawia Maszewski Jarek. Czyż pragnienie gdzie indziej się ugasi tak skutecznie jak u Marka Ornocha? No a sałatki ornochowej Basi. Tutaj się sztukę rzeczywiście kocha.
A podobno u was bywali aktorzy od zawsze. U was w domu.
Tak, to rzeczywiście.
Ja właśnie datuję od 1978 roku, kiedy współprowadziłem Orbitę na Winogradach, gdzie pół kulturalnego Poznania się spotykało. Zresztą stąd inicjatywa Bolka i Dziaka, który mnie zaproponował właśnie, abyśmy tutaj prowadzili ten klub, bo bo od Izy Cywińskiej, zacznę gdzieś tam z górnego szczebla, i pan Bogusław Kaczyński, i pan Sławek Pietras, Jacek Juszczyk, który mnie wprowadzał w arkana plastyki, Wiesiek Komasa, Leszek Łodowski,
świętej pamięci, nasz serdeczny przyjaciel przecież,
którego garniturze do ślubu uszedłem, Wiesiek Komasa, Janusz Dyczak, no, Liśka Jarosi, no, wszyscy w zasadzie gdzieś tam się spotykali w tej orbicie.
Potem poszli z Teatru Nowego do Warszawy. To byli nasi na co dzień, na pierogach z grzybami, tylko na barszu. Wszystkie gwiazdki, różne śpiewy do Białego Rana to były u nas jeszcze wcześniej na Wielkiego Października, a potem już na Półwiejskiej. Janusz Wiśniewski z całą swoją załogą, jak kończył nocne próby, robiąc, nie wiem, koniec Europy czy jakąś tam inną sztukę. Potem przychodzili do nas, wyjadali nam całą lodówkę sery żółte, wtedy szły i ogórki kiszone, bo dobrze robią. Janusz, przychodzili.
Więc najgorszego niechaj każdy życzy tym, co dziś klub zamykają u stula. Niech się przyłączy do klątwy Chorzycy. Niechaj na nich ciąży jeszcze do 100 lat.
Brawo, Wojciech, brawo!
Usłyszeliśmy głosy m.in. Romana Kordzińskiego, profesora Ryszarda Przybylskiego, Edwarda Warzechy oraz Barbary i Marka Ornochów. Klub zlikwidowali, tak jak i po piersie Chybanowskiego, dwaj Pawłowie, Wodziński i Łysak, których zatrudniono w Poznaniu na stanowisku dyrektorów Teatru Polskiego. Dokonali wielu niefortunnych przeróbek w teatrze. Nikt nad tym ze strony miasta nie czuwał. Irena Grzonka.
Że stałam pod teatrem tych dwóch młodych, nowych dyrektorów i taka pani z córką podeszła do mnie i pyta: proszę pani, czy można jeszcze przyjść na te pierogi do Ustula? I ja mówię: tego to ja nie wiem, tu są dyrektorzy, proszę się zapytać panu, bo teraz oni tutaj rządzą. Wie pani co, czułam, że mnie nie będą chcieli, że jestem już stara, a oni nie uznawali w ogóle starych ludzi w teatrze, tylko młodych. W ogóle chyba mieli absolutnie porąbane pojęcie o teatrze. Nic nie wiedzieli o teatrze. Poszłam na rozmowę z panem Wodzińskim i mówię, że wybieram się na emeryturę, bo nie chcę być jakąś przeszkodą w czymś, ale gdyby pan mógł mnie zatrzymać na pół etatu, to ja bym chętnie jakieś epizody grała u pana. A on nawet mi nie odpowiedział, tylko pokiwał głową, że nie. Ja się zaczęłam śmiać i mówię: dziękuję panu za szczerość, dziękuję bardzo. Przynajmniej wiem, co mam robić. No i poszłam na tą emeryturę. Ale potem jakby się do mnie przekonali, bo tam pewne rzeczy takie robiłam, które chyba im odpowiadały, ale ja już do nich przekonania nie miałam. Jak zobaczyłam, jak po piersie stula zamknęli w jakiejś komórce Bogusławskiego, wynieśli też do komórki. Ja mówię: kto to jest? Co to są za ludzie? Oni po prostu nic o teatrze nie wiedzą. Oni na pewno nie wiedzą, że dziadek Stula ten teatr budował. Oni nic nie wiedzą. No wyobraża pani sobie coś takiego, że ktoś Stula po piersie, jak odsłanialiśmy po piersie Stula, to się cała Polska teatralna znalazła tam w Poznaniu pod tą rzeźbą. A oni coś takiego, no więc wie pani, ręce mi opadły, mówię: niech już tam. Potem się okazało, że trochę ma w głowie po kolei ten pan nowy dyrektor, bo on właśnie z tych komór wyciągnął.
Ale nowy, obecny.
Ten obecny, tak, pan Nowak. No przynajmniej wyciągnął to z tych komór, na litość boską. Przecież tam jest miejsce dla Stula i to jest Stula miejsce.
Dyrektor Maciej Nowak, jako uczeń Zbigniewa Raszewskiego, czuje szacunek do historii teatru i chwała mu za to. Żeby jeszcze nie wystawiał tak słabych spektakli, niewiele mających wspólnego ze sztuką, jak przedstawienie o mężnym Piotrku i sierotce Marysi, czyli o Marii Konopnickiej i jej przyjaciółce Marii Dulębiance, tak jak je towarzystwo LGBT widzi.
Ale podobno Teatr Polski przygotowuje teraz Hamleta w reżyserii Maji Kleczewskiej. To rodzi nadzieję, że powstanie przedstawienie, o którym będzie można mówić, tak jak o Hamlecie Chorzycy, jeszcze za kilkadziesiąt lat. Tego życzymy Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Ten świat to widowisko, jak spojrzeć po horyzont. Ludzie łykają wszystko i nawet już nie gryzą. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. A tu było w cenie, chociaż nie jest niestety. Ugaszone pragnienie, nasycony apetyt. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. To sztuka nas ocala od dziejów swych zarania. Choć wciąż się cel oddala w miarę przybliżania. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. I czas pytanie zadać wam, przyjaciele moi. Czy dziś ta błazenada to może jest heroizm? Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady.